Ta Ewangelia, którą przed chwileczką usłyszeliśmy, opisuje wiele lat życia naszego dzisiejszego bohatera, kluczowego gracza w historii Kościoła, jakim jest święty Augustyn. On sam zresztą będzie potem o sobie mówił, że na pewno Jezus, widząc wiele lat jego życia, mógł tylko zapłakać. I sam żałował tego, że wiele lat potrzebował, żeby samemu zapłakał nad swoim życiem. I z tych łez dopiero zrodzi się jego nawrócenie. O świętym Augustynie jest bardzo trudno powiedzieć jedno kazanie. Przede wszystkim dlatego, że ogrom spuścizny jego dzieł, które zostawił, nie pozwala tego streścić w jednej myśli, w jednym koncepcie, w jednym kazaniu. To jest tak wiele różnych tematów, wiele różnych wątków. Wystarczy powiedzieć, że kiedy zostały wydane wszystkie dzieła świętego Augustyna, wydano je między innymi na przykład w takiej hiszpańskiej kolekcji, to obejmują ponad 30 tomów, a każdy tom po jakieś 500-700 stron. Więc spróbować to streścić w kilka minut jest karkołomne. Więc zdecydowanie nie pójdę w tym kierunku. Spróbuję popatrzeć na życie świętego Augustyna tak, jak sam on o nim opisuje, bo w jego wypadku mamy doskonałą relację autobiograficzną z jego życia, w jego słynnym confessiones, wyznaniach, takiej publicznej spowiedzi, jaką dokonuje ze swojego życia. I w kontekście właśnie historii jego życia i jego nawrócenia będę chciał też pokazać taką jedną bardzo ważną dla niego myśl teologiczną, tę, z powodu której zostanie potem nazwany doktorem łaski. Bo jemu zawdzięczamy naukę o łasce w Kościele i całą kwestię rozstrzygnięcia tak zwanego sporu z Pelagiuszem i z pelagianizmem, bo to nie tylko był Pelagiusz, ale także jego uczniowie późniejsi. I spróbuję pokazać, jakich używa argumentów i też jak historia jego życia, jego osobiste doświadczenie Pana Boga wpłynie na teologię, którą będzie uprawiał święty Augustyn. Żeby w ogóle jakoś się odnaleźć, to jesteśmy w połowie IV wieku. Święty Augustyn rodzi się w Tagaście, umiera 28 sierpnia 430 roku w Hipponie, w północnej Afryce. Moment życia związany z jego nawróceniem jest związany z Mediolanem, tam gdzie rozwija swoją karierę retora, ale gdzie też poznaje świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, gdzie zaczyna słuchać jego kazań, które też bardzo przyczyniają się do jego nawrócenia i przyjęcia chrztu. Przyjmuje chrzest już jako dorosły mężczyzna, ustawiony w życiu, moglibyśmy powiedzieć, znany, rozpoznawany w całym Mediolanie ze względu na swoją błyskotliwość intelektu, na swoje zdolności retorskie. Znamy też oczywiście historię modlitwy jego matki, świętej Moniki, która modli się za swojego syna. Nie traci nadziei w to, że rozpozna Chrystusa, przyjmie go jako swojego Pana, przyjmie chrzest. Po nawróceniu zostaje kapłanem, potem biskupem właśnie w Hipponie w północnej Afryce. Ale możemy zauważyć w jego życiu takie kolejne etapy, etapy dochodzenia do tego nawrócenia. On będzie w wyznaniach mówił o tym, że pierwszy okres jego życia, który był związany z jego rozwojem intelektualnym, ze szkołami, które kończy, właśnie zrobieniem tej kariery retora, on będzie mówił, że ten okres wydawał mu się wtedy bardzo szczęśliwy, że nie przeżywał go w takim poczuciu jakiejś straty, że nie poznał jeszcze Chrystusa. Potem z czasem, owszem, po doświadczeniu nawrócenia będzie mówił, że niespokojne było moje serce, dopóki nie spoczął w nim Bóg. Będzie mówił, o jak późno Cię odkryłem i poznałem, miłości moja. Ale kiedy wspomina tamten czas, to po prostu cieszył się życiem. Przeżywał życie w szczęśliwy sposób, rozwijał swoją karierę, zdobywał wiedzę. Również bardzo szybko związał się z kobietą, ale nie był to związek małżeński. Jednak był jej wierny. Ona zaszła w ciążę, miał syna. I będzie potem mówił, że to jego życie było naznaczone grzechem. Grzechem takiego trochę hedonistycznego sposobu życia. Do końca nigdy nie powiedział nam Augustyn, na czym ten hedonizm miał dokładnie polegać. Nie wiemy, jak bardzo rozwiązły był ten tryb życia. Wydaje się, że jednak chyba nie aż tak kosmicznie rozwiązły, skoro też podkreśla, że był wierny tej jednej kobiecie w swoim życiu. Ale zdecydowanie wiele razy będzie zaznaczał, że ta pożądliwość cielesna, te grzechy przeciwko czystości były czymś, z czym sobie zupełnie nie radził. Nie umiał znaleźć recepty na to, jak zachować czystość. I potem, jak będzie wspominał, to będzie zaznaczał, że różnego rodzaju grzechy w jego życiu odpadają od niego. Jeszcze zanim odkryje Chrystusa i zanim się nawróci, zanim przyjmie chrzest, to już będzie nad sobą pracował. Ale mówi, jakaś taka pycha wcześniej od niego odpadnie, potem takie pragnienie bycia kimś wielkim, robienia kariery, jakieś grzechy związane z kwestiami pieniędzy, takiej rozrzutności, czy jakiejś takiej pożądliwości właśnie w kwestiach ekonomicznych. Mówi, to wszystko ode mnie odpadnie, ale nieczystość będzie ciągle mnie męczyła. I nie będzie kompletnie znajdował rozwiązania i recepty, jak sobie z tym poradzić. Jakiś moment przełomowy w życiu zaczyna się wtedy, kiedy zauważa, że wcale nie jest do końca taki szczęśliwy. To znaczy, że jest cały szereg takich rzeczy, które go jakoś krępują. Że są takie kajdany, takie więzy grzechu, które nie pozwalają mu być do końca wolnym. I to jest pierwsza myśl o tym, że coś w życiu trzeba byłoby zmienić. Takie doświadczenie bycia jakoś zniewolonym. Że właśnie nie, ciągle wikła się w sprawy tego świata. On tak to nazwie. I że te sprawy tego świata będą dla niego jakimś rodzajem więzienia i kajdan. Drugim takim momentem będzie nazwanie tego uwikłania grzechem. To będzie dla niego jakiś moment przełomowy, dlatego że przeniesie na pole moralności, jakiejś etyki te zagadnienia. Już nie będą tylko kwestią pewnego dyskomfortu w życiu, ale zacznie stawiać sobie pytanie, czy to, co robię, jest dobre. Czy nie popełniam zła. Ale to, że jasno zaczyna widzieć, że to jest zło, że umie to nazwać grzechem, jeszcze nie oznacza, że chce z tym zerwać i chce to zmienić. Myślę, że odnajdziemy się doskonale w słowach, które sam Augustyn zapisuje, że też mamy takie grzechy, takie przywiązania, że wiemy, że to jest złe, no ale po prostu sprawia to przyjemność, że ten grzech jakoś szczególnie smakuje i choć chcielibyśmy może czasami jakoś to od siebie odrzucić, wiedząc, że to jest zło, to kiedy przychodzi jednak co do czego, to mówimy, no ale jeszcze nie teraz, może jeszcze później. I Augustyn tak w wyznaniach wspomina. Zamiast lękać się, że tyle brzemion mnie przygniata i pęta, raczej się lękałem, że będę od nich uwolniony. Chociaż ze wszystkich stron mi okazywałeś, że taka jest prawda i byłem już o tym zupełnie przekonany, umiałem ci odpowiadać tylko sennymi słowami omdlałego człowieka. Jeszcze chwilę, jeszcze tylko chwilę, poczekaj nieco. I potem dodaję, daj mi czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie w tej chwili. Był we mnie lęk, że mógłbyś mnie zbyt rychło wysłuchać i od razu mnie uleczyć z choroby pożądania, które chciałem raczej nasycić niż zgasić. On już wiedział, że to jest zło. On już wiedział, że to jest grzech. Ale nawrócę się jutro. Jeszcze dzisiaj sobie pozwolę ten jeden raz. Może tak być w nas, że nie chcemy czegoś oddać. Nie chcemy zmian w życiu. Że już się do tego przyzwyczailiśmy, że zmiana zawsze oznacza coś trudnego, coś nieznanego. I prosimy Pana Boga, zabierz nam to, ale jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie w tym momencie, może kiedyś indziej, może kiedy indziej się nawrócę i coś zmienię. I kolejnym takim momentem w życiu Augustyna jest przejście właśnie z tej modlitwy jeszcze nie teraz do takiej modlitwy zabierz to dzisiaj. Nie chcę już tego mieć. Chcę być wolny. I to było takie doświadczenie dla Augustyna, które związało się z takim naprawdę poznaniem siebie. On potem będzie mówił w innym swoim dziele, że w życiu człowieka liczy się tylko jedno. Poznać siebie, poznać swoją duszę i poznać Boga. A summa summarum to jedno i to samo. Jak prawdziwie w życiu poznasz Boga, to On też cię doprowadzi do poznania prawdy o sobie. A jak poznasz prawdę o sobie, to będziesz musiał tam spotkać Boga, jako tego, który jest obecny w każdym z nas. I napiszę takie słowa. Ty zaś, Panie, słowami Pontycjana odwracałeś mój wzrok, abym wreszcie spojrzał na samego siebie. Bo ja samego siebie umieściłem gdzieś za swoimi plecami, aby siebie nie dostrzegać. I oto mi stawiałeś przed oczyma mnie samego, abym zobaczył, jaki jestem wstrętny, pokręcony, brudny, okryty wrzodami, ociekający ropą. Patrzyłem i ogarniało mnie przerażenie, a nie było dokąd uciec od tego widoku. Gdy usiłowałem od siebie wzrok odwrócić, Pontycjan dalej snuł opowieść swoją, którą ty znowu stawiałeś mnie naprzeciw mnie samego. Oczy mi kłułeś mną samym, abym wreszcie zrozumiał moją niegodziwość i abym ją znienawidził. Znałem ją przecież, lecz udawałem, że nie znam. Przymykałem oczy i udawało mi się zapomnieć. Augustyn ma takie doświadczenie uciekania od prawdy, a doświadczenie nawrócenia jest związane w jego życiu z tym, że Pan Bóg stawia jego samego przed nim, że patrzy na siebie i zaczyna widzieć ogrom swojego grzechu. Zaczyna widzieć i nienawidzić grzechu, który jest w nim. Że już nie mówi, Panie, kiedyś o to ode mnie zabierz, tylko teraz zaczyna mówić, teraz to, Panie, zabierz. Nie chcę już tego mieć. I w końcu moment przełomowy. To jest to słynne doświadczenie, kiedy Augustyn jest w ogrodzie, trwa w takim zadumieniu, jest pogrążony w myślach i nagle słyszy głos małego dziecka, które woła tole edlege, bierz i czytaj. I Augustyn sięga po pierwszą książkę, jaka jest na stole. Był to Nowy Testament, otwiera list do Rzymian i czyta o tym, że musi porzucić hulanki i swawole i musi w jego życiu pojawić się nowy dzień, światło Jezusa Chrystusa. I jak sam będzie wspominał, w jednym momencie, w jednej sekundzie, w tym doświadczeniu wszystko zostało od niego zabrane. Całe jego przywiązanie do grzechu, całe pragnienie życia w nieczystości, skłonność do tej nieczystości. W jednym momencie stał się wolny. I potem będzie modlił się w taki piękny sposób, świadomy tego, jaki jest słaby. Będzie zawsze mówił Panu Bogu, że chce robić to, czego Pan Bóg chce. Chce pełnić Jego wolę. I będzie mówił, Panie Boże, wymagaj ode mnie. Nakazuj mi, co chcesz czynić, ale najpierw mnie do tego uzdolnij. Najpierw mi daj łaskę do tego, żebym mógł wypełnić to, czego ode mnie nakazujesz, a potem nakazuj, czego tylko chcesz. I taką konkluzją tego życia świętego Augustyna jest to jego doświadczenie, że sam o własnych siłach nie był zdolny do porzucenia grzechu. Że możemy zauważyć taką drogę, taki proces, w którym Pan Bóg go przeprowadza. Że najpierw wzbudza w nim jakieś pragnienie zmiany. Potem musi to pragnienie zmiany w nim utwierdzić i pokazać mu prawdę o nim, doprowadzić do tej prawdy. Potem w końcu ma doświadczenie łaski, która zabiera od niego grzech. I bardzo mocno Augustyn czuje, że sam by nie był w stanie tego zmienić. Że mogła to zrobić tylko łaska Boga w nim. I tu wchodzimy w ten temat sporu z Pelagiuszem. Niektórzy uważają, choć nie jest to pewne historycznie, że Pelagiusz urodził się w tym samym roku co Augustyn. Był on mnichem pochodzenia brytyjskiego, prawdopodobnie pochodził z Irlandii. Z Augustynem się nigdy nie spotkali osobiście, choć był pewien okres życia, kiedy Pelagiusz trafił do Hippony, ale akurat Augustyn wtedy był nieobecny. Ale ze sobą korespondowali, spierali się, toczyli pewne dyskusje. Dzisiaj próbuje się historycznie trochę Pelagiusza usprawiedliwiać, że może trochę przesadzone były pewne opinie Augustyna, że może trochę się uwziął na niego, że potem tak bardzo mocno z Pelagiuszem walczył. Ale jednak bez wątpienia klucz całego sporu jest po stronie Augustyna i nauka Kościoła zdecydowanie opowiada się za tym, co w swojej teologii wypracuje Augustyn. Mianowicie Pelagiusz był takim człowiekiem, który był wielkim optymistą co do ludzkiej natury. On uważał, że tak naprawdę trudno mówić o grzechu pierworodnym, a na pewno nie można mówić, że grzech pierworodny jest przekazywany przez zrodzenie, że jest związany z ludzką naturą. On będzie definiował grzech pierworodny jako zły przykład, który dał Adam. Wiecie, trochę tak jak w domu. Jeżeli na przykład w domu rodzice przeklinają, to potem się nie mogą dziwić, kiedy słyszą, że ich dziecko przeklina. Był zły przykład. To nie jest to, że dziecko musi przeklinać, ale trudno się dziwić, że się tego nauczyło. Więc Pelagiusz będzie mówił, nie jesteśmy zdeterminowani do zła. Nie jest tak, że nasza natura jest zła. Mamy możliwość. To tylko od nas będzie zależało, czy będziemy się kierować w stronę zła i pójdziemy za tym złym przykładem, czy spróbujemy odnaleźć w życiu dobry przykład, chodzi tu o Jezusa, i pójdziemy za Jezusem i Jego nauką. Ale to od nas zależy, od naszej wolności, w którą stronę się skierujemy. No i cały problem polegał po pierwsze na tym odrzuceniu nauki o grzechu pierworodnym, a po drugie, że wydaje się, że u Pelagiusza człowiek nie potrzebuje łaski. A jeżeli nawet jeszcze jakoś tej łaski by potrzebował, to w takim znaczeniu tylko przykładu. Że łaska Pana Boga to byłby przykład Jezusa, jaki nam zostawił, jak postępować. A nie realna pomoc Pana Boga, działanie od wewnątrz, które nas uzdalnia do dobra, które sprawia, że zostajemy oczyszczeni z grzechu. I tutaj będzie cały spór między Augustynem i Pelagiuszem. Spór, który znajdzie ostatecznie takie rozwiązanie w nauce kolejnych synodów i soborów, które będą podkreślały trzy niesamowicie ważne prawdy. Po pierwsze, że grzech pierworodny istnieje, że jest on przekazywany przez zrodzenie i każdy z nas rodzi się z konsekwencjami grzechu pierworodnego i potrzebujemy sakramentu chrztu, który oczyszcza nas z tego grzechu. Ale mimo, że nas oczyszcza, to nie oznacza, że nie pozostaje w nas coś, co Kościół będzie nazywał zarzewiem grzechu, czyli taką pożądliwością, pewną łatwością w kierowaniu się w życiu złem i pójściu za złem. A skoro to jest w nas obecne, to po pierwsze potrzebujemy łaski Chrystusa, który każdego z nas z grzechu oczyszcza przez chrzest i przez sakrament pokuty i pojednania. A po drugie potrzebujemy łaski Chrystusa też takiej aktualnej, że każde dobro, które się rodzi w nas, jest zainspirowane Bożym działaniem. Że nie czynimy dobra sami z siebie, że to nie jest tak, że ja sam mogę być inspiratorem dobra, ale zawsze najpierw uprzednia jest łaska Pana Boga. To będzie prawda bardzo mocno podkreślana. Mówiąc tak trochę ironicznie za Chestertonem, który w takim właśnie angielskim poczuciu humoru mówił, że co do każdej prawdy wiary, co do każdego dogmatu mogę wątpić, ale co do jednego dogmatu jestem absolutnie pewien, że Kościół katolicki się tu nie myli. Chodzi o grzech pierworodny, bo on będzie tak ironicznie o sobie mówił, ilekroć staję przed lustrem, to widzę pierwszą konsekwencję grzechu pierworodnego. Można się oczywiście trochę uśmiechnąć i mieć trochę dystansu do siebie, ale wydaje się, że to jest faktycznie taki dogmat, który jest bardzo empiryczny, że widzimy w sobie skutki grzechu pierworodnego, że jest w nas jakaś łatwość w pójściu za złem, jakieś upodobanie, przywiązanie do zła, że tyle razy chcemy coś zmienić, a nie jest to takie proste. Po drugie, Augustyn będzie i potem Kościół będzie mówił, zawsze łaska jest uprzedzająca w życiu człowieka. To nie jest tak, że my najpierw decydujemy się nawrócić, a potem Pan Bóg odpowiada na to nasze pragnienie. Mimo, że Pelagiusz używa fajnego przykładu, bo mówi, że to jest trochę tak, że to pacjent musi przyjść do lekarza i lekarz dopiero wtedy może mu pomóc, jak pacjent do niego przyjdzie. Więc wydaje się, że najpierw jest działanie człowieka, a dopiero potem działanie Boga jako lekarza. Ale Augustyn powie, nie, już działaniem łaski jest to, że zechcesz przyjść do lekarza. To już Bóg w tobie powoduje. Łaska zawsze jest pierwsza. Bóg zawsze jej wychodzi z inicjatywą. A po trzecie, co niesamowicie mocno będzie podkreślał Augustyn, i to wydaje się w ogóle super ważne, żebyśmy nigdy nie wpadli na taki pomysł autozbawienia. Że my sami zakasamy rękawy, weźmiemy sprawę naszego zbawienia, poradzenia sobie z grzechem w nasze własne ręce, a jak już się uporamy z problemami, to wtedy przyjdziemy do Boga. Często doświadczam w konfesjonale takich rozmów, w których wpadamy na takie pomysły. Ktoś przychodzi i mówi: proszę księdza, ja jestem niegodny rozmowy z Bogiem. Ja nie mogę się z Nim spotkać, nie mogę się modlić, bo mam tak nieuporządkowane życie. Jak sobie to wszystko ogarnę, to wtedy zacznę się modlić. Nie, pomysł jest dokładnie odwrotny. Zacznij się modlić, to Bóg ci pomoże to wszystko ogarnąć. Jego łaska jest konieczna, potrzebna, pierwsza, zawsze uprzedzająca. Niech dzisiaj święty Augustyn przede wszystkim zostanie w nas jako taki miłośnik łaski. On pokazuje, że w jego życiu nic by się nie wydarzyło pięknego i dobrego. Nie wspominalibyśmy dzisiaj Augustyna, nie uczylibyśmy się o nim, nie mielibyśmy tylu cudownych dzieł, gdyby nie łaska Pana Boga. Ta łaska Boża może też takie cudowne rzeczy robić w naszym życiu. Bylibyśmy nie chcieli wziąć wszystkiego w nasze własne ręce, gdybyśmy nie chcieli być naszymi własnymi zbawicielami. Ufajmy Bożej łasce. Prośmy o nią. Dziękujmy Panu Bogu za łaskę, którą otrzymaliśmy. Dbajmy o nią, żeby jej nie stracić. Bądźmy miłośnikami łaski. Amen.